Przed tygodniem rozstaliśmy się z południowymi krańcami naszego regionu, naszej diecezji, a mianowicie z Maciejowicami. Mówiłem o pokojowym bycie Maciejowic, o majątku zamojskich i szkołach drzew owocowych, szkole dla parobków, o prekursorskich sposobach uprawy ziemi, o największych w ówczesnej, a więc jeszcze sprzed I wojny światowej, polskich sadach, bo to tam właśnie było. A dzisiaj o tej bardziej wojennej przeszłości Maciejowic, bo z klęską kojarzy się ta miejscowość. Nie z klęską żywiołową, choć nieraz już na antenie Katolickiego Radia Podlasie, na łamach prasy mówiło się o klęsce, jaką są dla Maciejowic i okolic powodzie. Ale tym razem chodzi o klęskę maciejowicką, klęskę w powstaniu kościuszkowskim. Poruszamy się po naszym regionie dzięki przewodnikowi Wacława Świątkowskiego, pisanym w latach 20. ubiegłego wieku, a więc tuż po I wojnie światowej, tuż po wojnie polsko-bolszewickiej. Tak on wspominał maciejowickie peregrynacje. Pod Krępą, przy trakcie łaskarzewskim, w ciemnym, gęstym lasku olch, wśród błot i bagien, kryje się wysoki kopiec, którego stopy oplata i całuje znany tylko ptaszkom ruczaj, dziecięcymi usty szemrząc codziennie pacierze za tych, którzy złożyli tu ofiarę z krwi na ołtarzu ojczyzny. Tutaj ociekający od ran kościuszko zwalił się z konia, stąd go zabrano do niewoli. Ze szczytu kopca wyciąga ramiona wysoki krzyż, z którego Chrystus, zwiesiwszy zbolałą głowę, zda się, czyta wyryte u dołu błaganie: Boże, zbaw Polskę. I ulitował się Pan nad narodem swoim i wyprowadził go z domu niewoli. Po nieudanym oblężeniu Warszawy wojska pruskie cofnęły się nad Rawkę, Pilicem i Wartę, rosyjskie w okolice Kozienic, gdzie zdecydowały oczekiwać na większe posiłki ciągnące pod wodzą Suworowa. Kościuszko nie mógł dopuścić, aby te dwie armie miały się połączyć. W tym celu rozesłał drobne oddziały pod wodzą Ponińskiego, Baranowskiego, Sierakowskiego i Mokronowskiego dla czynienia dywersji, sam zaś pozostał w Korytnicy, skąd mógł obserwować ruchy wojsk. Rozbity pod Terespolem Sierakowski szybko rozpoczął odwrót. W tym czasie Fersen, naczelny wódz armii rosyjskiej stojącej w Radomskiem, otrzymawszy tajne rozkazy od Suworowa, przechodzi Wisłę pod Kozienicami, by odciąć Warszawę od wschodu i nie dopuścić dla niej żywności ani posiłków. Położenie nasze stawało się krytyczne i nawet groźne. Trzeba było za wszelką cenę unicestwić Fersena. Szybko więc organizuje Kościuszko nowe siły, dość znaczne jak na owe czasy, wynoszące wraz z ukrytą rezerwą Ponińskiego około 14 tysięcy ludzi i staje w szyku bojowym na dwukilometrowej linii pod Zamcze Oronne, oko w oko z nieprzyjacielem. Prawym skrzydłem naszym dowodził generał Kamieński, centrum Sierakowski, lewym zaś Kniaziewicz. Wyczerpani marszami, krwawymi utarczkami przybyli wreszcie za późno. Nie mogli nasi żołnierze należycie się rozstawić ani okopać. O świcie 10 października huraganowym ogniem zaatakowali Moskale lewe skrzydło nasze. Bój toczył się ze zmiennym szczęściem. Rzuciwszy na plac boju całe swoje rezerwy, przełamał wróg słabe siły polskie, czyniąc wielkie spustoszenie w szeregach, które, zdając sobie sprawę z ważności chwili, ginęły po bohatersku w obronie ojczyzny. Wszyscy generałowie dostali się do niewoli. Kościuszko w ostatniej chwili próbował widocznie przedrzeć się do Warszawy, by objąć komendę nad ostatnią naszą redutą. Manewr się nie udał. Dużą, jeżeli nie całkowitą winę, jak pisze Kordzon, należy przypisać Ponińskiemu, który czy przez lekkomyślność, złą wolę, czy nawet zdradę, o co go posądzano, nie przybył na pomoc. Jeden strzał na niezabezpieczonych tyłach Moskali mógł wywołać panikę i klęskę. Ponińskiego oddano pod sąd wojenny, z którego wyszedł bezkarnie. Nie widząc w czynach swoich najmniejszej winy, pozwolił sobie na bezczelny list, w którym zarzucał Kościuszce nieudolność akcji. Bój maciejowicki wstrząsnął posadami państwa, koniec naszej samodzielności był już kwestią czasu. Przyszedł trzeci rozbiór, rozdarci na części, sto kilkadziesiąt lat znosiliśmy jarzmo niewoli. Nie zginęliśmy, bo tylko naród nikczemny ginąć może. Idea kościuszkowska krzepiła nas na duchu. Ani na chwilę nie przestaliśmy żyć i pracować dla tej, co nie zginęła. A gdy przyszedł rok zmagań narodów, gdy na poćwiartowanych ziemiach naszych rodnych się huk dział, krew zbroczyła pola, gdy z jej dymów i oparów zaczęła świtać nad nami jutrzenka wolności, z kopca kościuszkowskiego w Krępie poprzez wsie i miasta rozdarte dzielnice jako przykazanie boskie szło naczelne hasło: wolność, całość, niepodległość. Takie refleksje historyczne poparte badaniami nad polem bitwy maciejowickiej miał Wacław Świątkowski, który odwiedził Maciejowice, odwiedził Podzamcze, odwiedził Oronne, te miejsca, które wiążą się z ostatnią wielką bitwą niepodległej Polski, z bitwą powstania kościuszkowskiego pod Maciejowicami. Czasami niektórzy mówią, że nie warto świętować klęsk, warto świętować tylko zwycięstwa, warto tylko o zwycięstwach pamiętać, ale myślę, że i takie bitwy jak ta Maciejowicka warto pamiętać i są ludzie, którzy je upamiętniają. Teraz coraz popularniejsze stają się rekonstrukcje wydarzeń historycznych na polach bitew, gdzie ubrani w historyczne mundury żołnierze walczą tak jak 100, 200, 300 lat temu, czy nawet lat temu 800, bo i średniowieczne bitwy także są rekonstruowane. A w Maciejowicach robiono to już od dawna. Może bez takich środków, bo cóż, trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby zrekonstruować dawne mundury, armaty, szable, piki i tak dalej. Ale dzielono klasy, szkoły, jedni byli Rosjanami, drudzy Polakami, jakieś dymy się nawet pojawiały, także i młodzież mogła przypomnieć sobie dokładnie na polu Maciejowickiej bitwy, co też działo tam się pod koniec XVIII wieku. Stąd i sława Maciejowic jako miejsca klęski, co prawda, ale także miejsca walki o niepodległość, skąd, jak pisze Świątkowski, wziął się zaczyn naszego czynu zbrojnego i chęć przetrwania, bo Polska niepodległa przetrwała aż do czasów I wojny światowej. Do czego przyczyniły się także właśnie Maciejowice.